www.sklepkolonialny.com. Mój uczciwy interes, książki z prawdziwym autografem, strokate koszule, które sam noszę, yerba, którą rzeczywiście piję i w niedzielę nieczynne. www.sklepkolonialny.com. Come. Please come.
Ale ja bym chciał o wojnie, no nowym rodzaju wojny, wojna cybernetyczna. Nastąpił
tak.
Wielki atak, jeśli wolno.
No pewno.
Drogi Krzysztofie, nastąpił potężny atak na serwery rządowe amerykańskie. Wlazły hakery. Większość ekspertów twierdzi, że to ruscy hakerzy. Z tego względu, że Chińczycy nie potrafią takich rzeczy dobrze robić. Ale inni eksperci uważają, że Chińczycy potrafią dobrze wynająć hakerów, indywidualistów, spryciarzy, wynalazców. Nie muszą się własnymi posługiwać. Mogą się posługiwać albo zmotywowanymi więźniami w takich obozach, jakie w Rosji były. W Rosji był gułag i w ramach gułagu były takie lepsze więzienia, szarażki chyba się nazywały, gdzie naukowców gromadzono i program bomby atomowej sowiecki został zrealizowany przez inżynierów, którzy w takim ośrodku naukowym w ramach gułagu pracowali. Mieli jedzenie, mieli porządne, kitle mieli, normalne życie, tylko zamknięty jesteś w gułagu i swój 20-letni wyrok, drogi panie inżynierze, odsiadujesz, jeżeli będziesz pracował nad wynalezieniem bomby albo czegoś tam dla nas. Chińczycy w tej chwili używają też tego samego systemu, czyli mają obozy pracy i mają więźniów w białych kołnierzykach, którym dają środki do tego, żeby coś wynaleźć. Mają też swoich hakerów. No więc większość ekspertów uważa, że ten atak, który trwa od wielu miesięcy, co najmniej od kwietnia, osadzili się bardzo głęboko w systemach rządowych hakerzy i ciągle odsysają dane, bo tak głęboko te wirusy wszystkie posłali, że nie zostały wszystkie wyłapane. W agencjach na przykład zarządzających programem atomowym amerykańskim, elektrowniami amerykańskimi atomowymi, w tych systemach, które mają zabezpieczać przed awarią, przed przepaleniem się czegoś, przed wywaleniem rakiet z silosów albo zablokowaniem silosów atomowych. Tam nawet się osadzili i to jest atak na ogromną skalę i niemożliwy do wytępienia szybko. I teraz nazwano to wojną cybernetyczną i właśnie jesteśmy na takim etapie historii świata, kiedy musimy sobie zdefiniować, co już jest wypowiedzeniem wojny w sieci, co jest atakiem takim jak bombowce czy tam myśliwce na Pearl Harbor. Co jest wypowiedzeniem wojny w sieci prawdziwej, a co jest tylko taką zaczepką, którą możemy zignorować i zakończyć za pomocą noty dyplomatycznej. Bo kiedy samoloty sowieckie przylatują na Bałtyku bardzo blisko granicy Polski albo naruszają granice NATO, przestrzeń powietrzną NATO w Estonii czy na Litwie, no jak wlecą dwa myśliwce, czy w pobliżu Alaski, jak dwa rosyjskie myśliwce wlecą i prawie atakują samoloty patrolowe amerykańskie, to jest zdefiniowane, od wielu lat wiemy, jak sobie z tym radzić, to jest incydent. Odganiamy te samoloty, wysyłamy poważną notę dyplomatyczną do ruskich, nie róbcie takich rzeczy, wykryliśmy was. No obie strony się tak wyczuwają trochę, czy jesteście czujni, czy jak poślemy samolocik na 2 kilometry, to już nas złapiecie, czy jak na 22 poślemy. Wiemy, jak sobie z tym radzić, bośmy to przeżyli wiele razy. Wiemy, co jest incydentem, a co byłoby aktem wypowiedzenia wojny. No gdyby bombowcami przylecieli do Rygi i zrzucili bomby, no to już wiemy, że wojnę wypowiedzieli. Bez wypowiadania wojny, że wywołali wojnę. Natomiast w cyberprzestrzeni trzeba to sobie zdefiniować, bo wielu uważa, że ten atak, który się odbył na Stany Zjednoczone, to jest tak jak zbombardowanie bazy na Hawajach przez Japończyków. Czyli to już jest wojna. I na wojnę odpowiadamy inaczej niż na zwykłą zaczepkę. No i właśnie trzeba, państwa się muszą zebrać. Musi jakiś Trump z Putinem usiąść i powiedzieć, stary, od dzisiaj się umawiamy tak, jak zobaczymy tego rozmiaru atak, jak ten, który się w tej chwili odbywa, to uznamy, że to jest wojna i zaatakujemy wasze serwery w sposób adekwatny, wszystkimi naszymi armatami. To już nie może być definiowane jako zwykła zaczepka. jak znajdziemy jednego szpiega na jakimś uniwersytecie, który podgląda nasze wynalazki, to uznamy, że to jest incydent. Ale no właśnie, trzeba zdefiniować, co jest wypowiedzeniem wojny. To, co zrobiono w tej chwili na serwerach amerykańskich, czy to Ruscy, czy Chińczycy, obojętne, to jest tak jak bombardowanie dużych miast. Bo to się w kilkudziesięciu ośrodkach zdarzyło, i w Pentagonie, i w różnych agendach rządowych, to tak jakby kilkadziesiąt miast zbombardowano. Trzeba tak na to patrzeć. Ale ponieważ wcześniej tego nie nazwaliśmy wyraźnie, to ta druga strona może mówić zaraz, no jeszcze nie umawialiśmy się, że to wojna. No, następnym razem, jak wam coś takiego zrobimy, to dobra, umawiamy się, że będzie to uznane za frontalny atak i będziecie mieli w cudzysłowie prawo do równoważnej odpowiedzi. Trzeba zdefiniować nową wojnę, tak jak w czasie I wojny światowej gazy bojowe zostały użyte po raz pierwszy i bardzo szybko świat zdefiniował, jeżeli ktokolwiek puści gazy na naszych ludzi, to jest tak samo jakby strzelał z armat do cywilów. To jest wojna. Więc i gazy są zakazane do dzisiaj oficjalnie, gazy bojowe. Jak ktoś ich używa, to się spotyka tak jak to było tam na Bliskim Wschodzie.
U Asada.
U Asada, że Trump wysłał mu bomby. Zbombardował ten ośrodek, z którego te gazy, jak nam się wydaje, pochodziły.
A jakie szkody są w tych serwerach amerykańskich? Co się zepsuło? Albo jakie dane zostały wykradzione?
No, nie wszystko wiemy. Ale wiemy, że jeżeli w kilkudziesięciu kluczowych ośrodkach, takich jak wymieniłem, na przykład zarządzanie całym systemem atomowych elektrowni amerykańskich, jeżeli tam ktoś wlazł i odsysa dane od miesięcy, po pierwsze nie wszystko nam powiedzą głośno, bo część tych informacji jest tajna, po drugie nie chcą powiedzieć głośno, żeby Ruscy nie wiedzieli, jeżeli to Ruscy zrobili, to wiedzą, co zrobili, ale żeby na przykład Chińczyk nie wiedział, jak głęboko Ruscy weszli na serwery amerykańskie, to nie wszystko chcemy powiedzieć. Nie chcemy po ataku na naszą bazę bombowym, nie chcemy się przyznać przeciwnikowi, jak głębokie mamy straty. Lepiej, żeby myślał, że mamy większe, a my jednak dwa krążowniki ocaliliśmy i możemy je na niego wypuścić. Albo lepiej, żeby myślał, że mamy mniejsze straty, bo straciliśmy wszystko, to lepiej, żeby on myślał, że nie wszystko, bo jak będzie wiedział, że nas całkowicie położył na łopatki, to zrobi nam jeszcze jakieś kuku dodatkowe. Więc nie wszystko zostanie ujawnione natychmiast. Po drugie, nie wszystko jeszcze wiadomo. Tak głębokie było to wejście na serwery, że sami Amerykanie przyznali się w publicznej przestrzeni, we wiadomościach różnych, że nie do końca jeszcze oszacowaliśmy, gdzie te wirusy wszystkie, gdzie ci odsysacze pobłazili. Więc zanim pozamykamy te wszystkie kanały, to najpierw je musimy znaleźć. Oni podłączyli tysiące rurek cybernetycznych w różnych miejscach i tam dwie, trzy zablokowaliśmy, ale jest niebezpieczeństwo, że dane są nadal odsysane za pomocą innej rurki.
Ale elektrownie działają.
No działają, ale ktoś je może wyłączyć z dnia na dzień. No i to już byśmy uznali za atak wojenny, gdyby nam zgasili elektrownię, bo to tak jak zbombardować, tylko za pomocą komputera. No nie działają, nie? Bomba ma rozwalić jakąś infrastrukturę. No można ją dzisiaj współcześnie rozwalić za pomocą gazu bojowego. Bo ludzi wytrujemy, puścimy, nie rozwalimy budynku, bo chcemy zająć twój kraj, ale wytruliśmy wszystkich ludzi. No to też jest jasna sytuacja, że to jest akt wypowiedzenia wojny. No albo można komputerem. Ludzi nie ruszyliśmy, infrastruktura stoi sobie, te elektrownie, ale zgasiliśmy wam prąd. To jest atak na ogromne obszary Stanów Zjednoczonych zasilane prądem z tych elektrowni. Mogą, więc co z tego, że wiemy, że nam wleźli na serwery, jak oni nadal, podejrzewamy, mogą nam zrobić kuku. Czyli zgasić prąd na przykład. Albo zgasić system bankowy. Bo weszli też do tej agencji tam centralnej bankowej, która komunikuje się ze wszystkimi bankami w Ameryce i zarządza pieniądzem w Ameryce. Tam też siedzą. No i teraz, czy są w stanie zgasić banki? Czy są w stanie przesunąć na rachunkach przecinek w lewo albo w prawo, prowadząc do ogromnego zamieszania na giełdzie. Trzeba będzie wtedy giełdę zgasić. No to jest atak wojenny. Sparaliżowanie przeciwnika. Kiedyś za pomocą miecza, potem za pomocą nabojów,
potem był COVID.
Czy kul armatnich, Potem było tak, COVID też był. No to też jest akt wypowiedzenia wojny. Jedyny Trump to zdefiniował. Powiedział chiński wirus wypuszczony na świat i obojętne, czy przez nieuwagę, czy celowo. Fakt, że Chińczycy nie mówili nam o tym przez 2 miesiące. Samoloty latały na cały świat, kiedy oni już mieli pełną świadomość tego, co się dzieje u nich na miejscu w Wuhan. Zamknęli lotniska w Wuhan dla ruchu wewnętrznego. Nie latały samoloty do innych miast chińskich, natomiast nadal latały do San Francisco, do Seattle, z tego Wuhan. No i ten fakt, że u siebie wiedzieli, co zrobić. Zamknąć lotniska, nie wypuszczać nikogo na teren Chin z Wuhan. To wiedzieli, a jednocześnie nie powiedzieli nam i nie pozwolili wpuścić ekspertów, kiedy Trump proponował, wyślemy wam naszych epidemiologów i opanujemy to razem, chłopaki. No jak jeżeli to taki wirus jest, wyskoczył wam, trudno, potem się będziemy martwić, dlaczego wyskoczył i będziemy sobie po pyskach dawać, a na razie wszystkich lekarzy, jakich mamy od tego, wyślijmy w to jedno miejsce, gdzie jest ośrodek wirusa i spróbujmy to zatrzymać, żeby się nie rozlazło na cały świat. Chiny na coś takiego Trumpowi powiedziały nie. I Światowej Organizacji Zdrowia, którą mają w kieszeni, powiedzieli nie. I Unii Europejskiej powiedzieli też nie. Sami sobie poradzimy. A samoloty latały po całym świecie. Więc tak, to był akt wypowiedzenia wojny, ten wirus.
Nie tylko latały, ale lądowały. Teraz proponuję, żebyśmy posłuchali piosenki, a potem poprosimy Wojciecha Cejrowskiego, żeby zaśpiewał kolędę.
To ja się zastanowię, a na razie życzenia z Panama City wysyłam państwu. Takie piękne miejsce, a Chińczycy przejęli kanał panamski. Za czasów Cartera podpisano kwity i potem wypadł z rąk naszych. Amerykanie zarządzali kanałem panamskim. Bardzo ważny kanał przesyłający kupę handlu statków krótszą drogą, a nie dookoła przylądka Horn. No i Chińczycy kanałem zarządzają do dzisiaj, więc Christmas in Panama City.
Studio Dziki Zachód.
Pytanie do Krzysztofa Skowrońskiego, kiedy w tej audycji włączymy wideo? Bo ja się zorientowałem, że wymachuję rękami, mam mimikę bogatą, kiedy z tobą rozmawiam. To się wszystko się marnuje.
Dział technologiczny Radia Wnet, Lech Rustecki, być może kiedyś uruchomi wideo, byś zobaczył naszą przepiękną choinkę, która, na której lampki
no
teraz,
właśnie, no.
Tak byłoby nastrojowo, a teraz powiedz może nie śpiewaj, bo przecież...
Czasami
nie...
pokazałbym ci figę z makiem, albo bym machał do ciebie ręką, że chcę się wtrącić,
ale to słońce byś, słońce byś pokazał i to by wystarczyło, figa z makiem, ale słońce, 25 słońce. Stopni Celsjusza, to jest... To,
tak, ale tu czym... w tym szałerku moim zimno. Właśnie mówiłem panu realizatorowi na piosence, że mi zimno.
Kocyk z wielbłądziej wełny polecam. Jest ponoć bardzo ciepły, stosowany na pustyni, jak wiemy. Ty tak. Byłeś na pustyni?
Byłem. Ucieszyłem się bardzo, jadąc do... Jak ludzie słyszeli, że jadę boso kręcić w Tunezji, to takie... Myśmy tam już wszyscy byli i tak dalej. Świetne odcinki się udało nakręcić. Nie masę taką, jak zwykle robię, czyli 11 sztuk z jednego kraju, tylko zdecydowanie mniej, no ale wtedy też wielbłąda jako zwierzę domowe potraktowałem, jak się karmi, jakie kupy robi, co z tą kupą tu na pustyni zostawiamy, czy to jest cenne jakieś do zbierania, czy co. A jak się mu da co innego, to co z tyłu wylatuje, czy jest lepsze jest wtedy pod marchewkę, czy jak to działa. Mieszkania podziemne na pustyni. No pierwszy raz na Saharze wtedy byłem właśnie od strony Tunezji i bardzo sobie ten wyjazd dobrze wspominam.
I jak wrażenia?
No właśnie, no, egzotycznie super. Miasta, które Alibaba i 40 rozbójników to z tamtego rejonu, oni się chowali w takich miastach, jesteś na pustyni, jest kompletnie płasko. Są takie obszary na pustyni, gdzie nie ma wydm, które my oglądamy z wielbłądem, który się wspina i potem zjeżdża na tyłku, tylko są też obszary zupełnie płaskie. I na tych płaskich, gdyby sobie szałas postawili, to z daleka widać. I napastnik może przyjechać cię obrabować. No oni wymyślili koncepcję taką budowania w dół. Robili okrągłą dziurę w ziemi, dużą taką wielkości powiedzmy boiska i jak się na dół na tę dziurę zeszło, to potem ryli domy swoje na lewo i prawo i z jednej strony mieli chłodek przyjemny na dole w tej dziurze i w tych norach, w tych sztucznych jaskiniach, które sobie wydrapali, a z drugiej strony, jak ktoś jechał przez pustynię, to mógł 13 metrów od tej dziury w ziemi przejechać i nie zauważyć, że tam ktoś mieszka pod spodem. Kryjówka bardzo piękna. No to tak, to takie ciekawostki, proszę pana, w Tunezji.
Bardzo, bardzo te ciekawostki ciekawe, ale też ciekawe
i Gwiezdne jest... Wojny były kręcone w Tunezji. Pierwsze Gwiezdne Wojny nakręcił George Lucas właśnie w Tunezji i te stroje, które widzimy dziwne, to normalne tunezyjskie łachy z pustyni były. Te stroje z pierwszych Gwiezdnych Wojen, tych zakonników wszystkich i tak dalej, nie pamiętam już nazw tych postaci, to normalnie brał z bazaru w Tunezji. Taka kapota pustynna, to dobrze, do Hollywoodu mi się przyda.
Ale ciekawe jest też, jak ty spędzisz, biedaku, te święta w tych Stanach Zjednoczonych z tym sąsiadem, który się przebił sztachetą i innymi sąsiadami, którzy być może...
Trzema sztachetami się przebił, takie miał cienkie, stalowe czy żelazne sztachety i rypnął i mu się przebił. Nic sobie nie uszkodził, Pan Bóg go ochronił.
Ale co, na bogato, skąd weźmiesz śledzia, skąd weźmiesz mak, skąd weźmiesz żurawinę?
Ze sklepu.
No nie, nie
mak se przywiozłem, grzyby se przywiozłem, mak w puszce se przywiozłem.
No i se zrobisz i co? I se zjesz i co?
Mogę nawet zamówić.
I se zaśpiewać, zamówić. Jak nie potrafisz śpiewać i se co? Co z tym wszystkim se zrobisz?
I se na mszę pojadę na pasterkę, jak mi się będzie chciało po nocy.
I zarazisz się COVID-em i będziesz kaszlał i będziesz miał temperaturę 38,7.
Nie, nie, nie. COVID jest bardzo pożyteczny, bo wytrzebił grypę zupełnie. 92 albo 98%, zależnie od kraju, grypy jest mniej niż było zeszłego roku, więc to pożyteczny jest ten COVID bardzo. I a propos COVID-u, powiem państwu, że moglibyśmy za miesiąc wyjść ze wszystkich lockdownów, gdyby zastosować rozum i podejście naukowe. Bardzo mądry facet... ze Stanfordu, to jest lewacki komunistyczny uniwersytet w Kalifornii, ja studiowałem po sąsiedzku w Santa Clara, też lewacki okręg i ten Stanford sławny, tam Miłosz wykładał literaturę wschodnią przez wiele lat i tam jest Hindus taki, mózgowiec, ale w Ameryce urodzony, od epidemii różnych i on powiedział, że jak patrzymy na statystykę COVID-u, to wystarczyłoby teraz tą pierwszą falą szczepionek zaszczepić tych, którzy umierają na COVID, czyli ludzi w wieku 75+, starszych, bo w tej grupie 5% umiera, jak się zarazi, musi się najpierw zarazić, 5% umiera, to najpierw ich zaszczepmy. I w Ameryce jest około 50 milionów takich ludzi, a tyle szczepionek mamy w gotowości do rozwiezienia z dnia na dzień, już są rozwożone. Więc gdyby się skupić na tej grupie, to całą resztę można wypuścić z domu, jak już się zaszczepi tę grupę, bo młody człowiek nie zarazi staruszka, który został zaszczepiony. Więc jakbyśmy zaszczepili u nas w Polsce ludzi 75+, to całą resztę możemy natychmiast wypuścić na ulicę, bo w tej reszcie COVID zabija frakcję procenta. Uwaga, 0,4, proszę sobie wyobrazić i na środku przecinek postawić. Otóż prawdopodobieństwo przeżycia po zachorowaniu, najpierw musisz zachorować, w grupie poniżej 75 roku życia, większość społeczeństwa, ta, których przedsiębiorcy, ci na stokach, turyści, młodzież szkolna i tak dalej, ci wszyscy mają prawdopodobieństwo przeżycia takie, 99,99% przeżyje COVID albo nawet nie zauważy, że chorowało. Tak. Czyli jak... zginie, w tej grupie zginie 0,01%.
Tak jak my nie zauważyliśmy, że upłynęła już godzina i studio Dziki Zachód dobiega do końca, a za tydzień jest praca domowa. Mam nadzieję, że znajdziesz chwilę. Podsumujemy rok studia Dziki Zachód i rok na świecie w studio Dziki Zachód, bo to będzie ostatnia...
Oczywiście, wezmę kalkulator i podsumujemy, oczywiście.
Ach, ten Wojciech Cyrowski, no. A liczby no, ujemne
należy
tam...
należy sprawdzać...
A ujemne tam masz?
Mam. Na przykład no to... dla Episkopatu mam liczby ujemne. Mam jeszcze minutę jedną, czy już nie?
No to daj, poczeka Jan Oleński przez minutę, Wojciech Cyrowski.
No zaraz jest 58, no. Nie zgodzono się na powiększenie liczby wiernych w świątyniach, bo Episkopat, i tu ma u mnie minus, pytał władzę. Otóż Kościół nie jest terenem, którym zarządza państwo polskie. Kościołem zarządzają biskupi, a nie premier, a każdy kościół to jest teren prywatny i uwaga, zgodnie z konkordatem, on jest eksterytorialny na podobnej zasadzie jak ambasada, więc biskupi w ogóle nie powinni pytać. Jak już zapytali, to oddali swoją suwerenną władzę. Natomiast biskupi powinni zarządzać prywatnymi posesjami, którym każdy kościół w Polsce to jest prywatna posesja.
No i zarządzili.
No nie, bo pytali premiera, a czy pozwolisz nam łaskawie. Premier nie ma nic do gadania, tak jak wewnątrz ambasady francuskiej nie ma nic do gadania polski premier. Dziękuję za uwagę, duży ale, minus dla episkopatu.
Ale powiem tylko, że Miłosz był w Berkeley, nie w Stanfordzie, tylko w Berkeley.
A rzeczywiście, w Berkeley, tak, to też tam wszystko.
Też piękne miejsce, widzenie nad Zatoką San Francisco, o tych dębach, o tych
tak,
drzewach,
Berkeley,
o tych chmurach, o tym wszystkim porozmawiamy.
A to wszystko blisko, panie, a w Stanfordzie sprzedawałem znaczki z Leninem w 89 roku i kupowali. Już wtedy byli popaprani na mózgu.
To
z Moskwy przywiozłem 15 kilo znaczków z Leninem. Takich, co tam w Moskwie za darmo. Zmuszali ludzi, żeby przypinać. I koło fontanny na Stanfordzie się ustawiłem i mnie zeszło w 2 godziny. Kolejkę miałem po dolarze.
No i trzeba się uczyć od Wojciecha
Cyrowskiego. 15 kilo znaczków po dolarze. Znaczki... To proszę pana, wtedy tak zacierałem ręce na tą zatokę.
A ja też zacieram ręce, bo mam znaczek do sprzedania. Wszystkiego dobrego. O, bye. Zdrowych świąt ci życzę. Nie, już się nie dowiedziałem.
A ja życzę wszystkim błogosławionych. Na bogato. Spędzę w Ameryce, na bogato się spędza. Błogosławionych świąt. Niech się państwu Jezusek narodzi, a nie co innego.
Studio Dziki Zachód.